W 1873 roku Thomas Cook organizuje pierwszą turystyczną wyprawę dookoła świata. Człowiek, który uczynił podróżowanie łatwiejszym, wyrusza z innymi turystami parowcem przez Atlantyk, dyliżansem przez Amerykę, statkiem do Japonii, pociągami przez bezdroża Chin i Indii.
Od tego czasu sporo się zmieniło. Dalekie krainy są na wyciągnięcie ręki. W soboty po 10:40 przekonujemy w Radiu M, że świat jest piękny. Na magazyn o podróżach zapraszają
Barbara Hobzda
i Marek Piechniczek.
Wenezuela to państwo w centralnej części Ameryki Południowej. Stolicą jest duże, prawie 2-milionowe Caracas. Granice Wenezueli to prawie 5000 kilometrów, w tym blisko połowa z Brazylią i niewiele mniej z Kolumbią. Trzecie państwo sąsiadujące to Gujana, z którą Wenezuela graniczy na długości 743 kilometrów.
Kolejne sobotnie przedpołudnie i kolejna wyprawa magazynu Świat jest piękny przed nami. Tym razem daleka, do krainy mlekiem i miodem płynącej, doprowadzonej przez reżim nieżyjącego już Chaveza do skrajnej biedy.
A gościem dzisiejszego odcinka będzie Stefan Czerniecki, podróżnik, dziennikarz, autor książek podróżniczych. Dalej od Buenos.
Można było ją wygrać w jednym z ostatnich wydań naszego magazynu.
Tak, oraz najnowszej książki Cisza.
Tę książkę z kolei będzie można wygrać na zakończenie dzisiejszego odcinka.
Dziękujemy Basi za wyczerpujące informacje. Ja tylko dodam jeszcze, że to jest autor programu Ze Siódmą Górą w Telewizji Republika, były członek Alpinus Expedition Team, eksplorator dziewiczych rejonów świata, przede wszystkim ukochanej przez niego Ameryki Południowej, no i zwycięzca pierwszej edycji prestiżowego Memoriału imienia Piotra Morawskiego.
Teksty jego autorstwa publikują m.in. Rzeczpospolita, Nowe Państwo, Gazeta Polska Codziennie, NPM, National Geographic Traveler czy Podróże. Stefan Czerniecki zabiera nas dziś do Wenezueli.
Podróże dalekie i bliskie.
Będziemy dzisiaj podróżować do Wenezueli, ale zanim się wybierzemy w tę daleką podróż, chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś o tobie. Przeczytałem, że jesteś górskim dzikusem, czyli co?
Chyba sam się tak
zdradzać. Dobra rekomendacja.
Dziękuję bardzo ci.
Zastanawiam się, rozumiem, że góry kochasz, no, a ta dzikość w tych górach to na czym polega?
Znaczy wiesz co, na czym polega dzikość? Powiem ci przygodę jedną. To się działo w Andach, Kordylierze Huayhuash, to jest z Peru. Było dwóch jasnych górali, którzy w takiej chacie kamiennej siedzieli. Był trzask iskier z ogniska i byłem ja. Ja jestem gadułą, takim ekstrawentykiem, macham rękami, śmieję się, taki jestem trochę głośny. I on tak mnie słuchał i mówi: okej, gringo, a teraz się zamkniesz? I ja mówię. I to jakby ta dzikość moja polega na tym, że ja faktycznie troszkę staram się być w górach sobą. Ja w górach czuję Boga i wtedy jakby człowiek sam z siebie chce krzyczeć. A jak krzyczymy, to jesteś właściwie dzikusem, no bo jak to, wrzaszczeć w górach tak do siebie, to trochę dziwne jest, prawda?
A czy dzikość kojarzy ci się z ryzykiem? Czy łączy się z ryzykiem?
Ja jestem strasznym tchórzem. I ja na przykład, wiele dziennikarzy jak ze mną mówi, to mówi: Stefan, bo ty byłeś tu i tu, ty tam wpłynąłeś, ty się nie boisz? Pewnie się boję. Jasne, że się boję, ja mam, mówiąc nieładnie, w majtkach co tam mam, nie?
Kiedy, ale ryzykujesz.
Ale wiesz co, ja mam taką umowę z nim stróżem, że ja mogę w pewien sposób dojść do krawędzi i zrobić jeszcze jeden krok dalej i nic mi się nie dzieje. Autentycznie. Mam wiele historii, rzeczy, których faktycznie normalnym trybem życia bym tego nie robił. Natomiast nauczyłem się, że mam ten margines jeszcze błędu, dzięki któremu mogą być książki, mogą być audycje, mogą być jakieś tam wystawy czy występy. To jest ryzyko, ale też głupota z mojej strony, ale mówię, to byłaby głupota, gdybym ja wiedział, że ja ryzykuję życiem. A ja mam taką pewność w sobie, to idzie z góry moim zdaniem, że ja mogę to zrobić.
Od kiedy masz tą umowę z Aniołem Stróżem? Od kiedy podróżujesz?
Znaczy podróżuję od będzie chyba już 7 lat, natomiast
umowę bo tu jesteście później.
Umowę mam później podpisaną, kiedy zobaczę, jakie debile jest ten mi głąb.
Na czas nieokreślony,
tak? Na czas nieokreślony ta umowa, na razie. No to jest, mówię, no to jest historia na kilkanaście dobrych godzin mówienia, bo opowieści, gdzie ja się pakowałem w tarapatę na własne życzenie, porwali mnie na przykład.
Czy... No to opowiedz przynajmniej jedną z takich historii, kiedy na Anioł Stróż no naprawdę musiał się wysilić, żeby cię uratować.
No dobrze, no to taka najprostsza, taka życiowa, no jedziemy rowerami. W Ekwadorze jest taka sytuacja, że się
zjeżdża... Znaczy ty i Anioł Stróż.
Tak. Oczywistość chyba, nie? Jest taka sytuacja, że zjeżdżamy z wulkanu w Ekwadorze do selwy. Po prostu się idzie w dół. Nie trzeba podobać się, wygodnie jedzie, tylko się trzyma kierownicę. I są takie skalne tunele. Większość z nich jest tylko dla samochodów, no bo tam jest ciemno, nie ma tarni, nie ma niczego. Tylko światłami się tam świeci. No i jest zakaz wjazdu rowerzystom, bo się jest taka ścieżka wokół tych tuneli skalnych. Ja tego znaku nie zauważyłem. I wjechałem ten tunel. Raz mi się udało, no bo faktycznie tor miał tylko tam, nie wiem, 200 czy 300 metrów i widać było już te jakby sztełko po drugiej stronie. Natomiast drugi tunel był gorszy, bo się okazało, że ma 3 km i ma w środku dwa zakręty. Ja jechałem tam, ale fajnie, ciemno, nie? I nagle taki kap, ten strop, czuć, że tam na kask pada. Wiecie, jak człowiek nie ma zmysłu, wzroku ani innego, to wszystkie inne się wyostrza, czyli węchu, czucia. I ja czułem, że pod kaskiem, że ten strop jest tuż nad moją głową. Ja mówię, Boże, przecież ten tunel musi mieć skręt, bo nie widzę końca, mm-hmm. więc on gdzieś musi mieć zakręt. Ja mówię, Boże, wiesz, ja nic nie widzę. Po prostu kompletnie, ja się po prostu wyrżnę na najbliższej ścianie, jak nie będę skręcał. I jak sobie powiem, Panie Boże, aniele, no wiem, że przegiąłem, kupuję jestem, wjechałem, ale poprowadź teraz. Słuchajcie, ja puściłem, właśnie tak, właściwie hamulce już właściwie nie działały, bo nie miało sensu, bo to tylko był pisk, więc puściłem te hamulce, puściłem delikatnie krężnicę. Nie wiem, to już powiem, a Stefan, wiesz co, profil jezdni taki był, no może. Ale ja wierzę, że to było idealnie z góry, że ja, chodźcie, ten tunel przejechałem cały żywy i potem wracałem w górę już na pacę samochodu, jako autostopowicz, miałem rower na pacę i byłem ciekaw, ile ten tunel ma, mówię, pewnie miał inny kilometr, chodźcie. On miał dokładnie, bo była tabliczka przed wjazdem, 3 km i miał nie dwa, ale 3 zakręty w środku. Nie mam pojęcia, to były takie naprawdę ostre, znaczy ostre, takie duże zakręty, nie tak, że delikatne, tylko naprawdę trzeba było to kręty skręcić. Ja to dzisiaj nie wiem, jak się stało, że ja ten tunel przejechałem. Taka niby wlaska z, wiecie, no, z każdym musiał mieć, nie, przejechać sobie tunelem, ale moim zdaniem to było coś więcej.
No ale dzisiaj rozmawiamy o Wenezueli, to chyba też kraj dla odważnych, prawda?
Ja pojechałem do Wenezueli, tam póki nie wrócę, ponieważ to jest kraj reżimu. Reżimu już nieżyjącego Chaveza, aktualnie reżimu Maduro. Miasto Caracas, do tego lądujemy, to jest miasto, w którym tygodniowo jest mordowanych 40 osób.
No nawet ostatnio zabito Miss Wenezueli, prawda?
Tak, z mężem, no bo jechała samochodem. Jakby... To jest miasto, w którym o godzinie 19, kiedy jest zmierzch, tam jest państwo niedaleko Równika, więc tam jest ogóły tak samo zmierzch o 19, na ulicach nie ma nikogo. Jedynym odgłosem, jakie słyszymy, to są strzały, taki szelest śmieci, jak na Westernie. I właściwie wszystkie knajpy, wszystkie dyskoteki, kluby, sklepy, wszystko jest pozamykane. Ludzie zamykają się na cztery spusty w swoich domach, zamykają okiennice i czekają, aż noc minie. I żeby do nich nikt nie wszedł przed tej nocy. To jest miasto, w którym żyje władza, w którym tylko ma wojsko, czuje się bezpiecznie. Miasto śmierci, no bo ja mam znajomego, który mieszka w Caracas, taki już właściwie staruszek, 90, chyba już 4-letni pan Jan. On mieszkał kiedyś w Londynie, był architektem, ciągle jest architektem, dostał zlecenie na budowlę kilku wieżowców w centrum Caracas. On się tego podjął, mówi, panie Stefanie, jak ja tu przyjeżdżałem, to był raj. Ciepłe słońce na kości, ładne dziewczyny, wino, w ogrodach mango i banany, super, nie?
Benzyna za grosze,
a on teraz, słuchajcie, mówi mi, że od 2 lat nie opuścił swojej willi. Pięknie żyje. Na 4. piętrze ma ogrody, ma naprawdę wielkie hektary ziemi. Ma...
Ale jakby zamknięty w getcie.
Ale jest zamknięty w swojej klatce złota. On raz opuścił, raz opuścił tą swoją willę, to go kradli. No wiecie, staruszek o lasce, podeszło 2 z nożem, dziadku daj pieniądze. Dał pieniądze i wrócił do domu. Także on ma tylko służbę. Służba idzie w jego imieniu do sklepu, do urzędów i zwraca sprawę. A on jest sam z żoną w tej swojej willi i nie wychodzi. To jest miasto, gdzie się nie da żyć.
Co to za życie? Podobno taksówki też są niebezpieczne.
Mówi się, że około 1/5 taryfiarzy to są ludzie, którzy mają swoje koneksje z mafią. Na czym polega ich działalność? No na tym, że wywożą takich właśnie turystów poza granicę miasta. Mówiąc, że gringo, wiesz, jest godzina szczytu, a znamy objazd. Nie będziemy stali w korku. Objeżdżamy ten korek, wyjeżdżamy nagle z centrum miasta na jakieś dziwne wzgórza. Tam są, wiecie, fawele, takie już domki z tektury i z różnych tam... I nagle patrzymy, zamknięte drzwi, nie możemy się wydostać. Okazało się, że nasz amigo, nasz przyjaciel taryfiarz wywozi nas do swoich kolegów, którzy już mają na nas, wiadomo, już mają cynk telefonicznie, że czekają na nas w jakimś tym gospodarstwie. No i tak, w najlepszym wypadku nas okradną, w najgorszym zabiją. Słuchajcie, cena życia w Wenezueli w tej chwili to jest naprawdę cena $100. Za taką cenę można kogoś zabić.
Ale czekaj, bo to jest magazyn Świat jest piękny. Po co ty pojechałeś do tego kraju?
Nie, bo zapytaliście mnie, że jest niebezpiecznie. Ja mówię, że faktycznie jest niebezpieczne. Natomiast ja pojechałem tam na południe.
A na południu? Na południu Wenezueli trochę inna sytuacja, o czym za chwilę opowie pisarz i podróżnik Stefan Czerniecki.
Udamy się z nim do dziewiczego stanu Amazonas, zamkniętego przed białymi przez Hugo Chaveza.
Wejdziemy też do księgarni, bynajmniej nie po to, by sprawdzić, czy mają tam w Wenezueli książki polskich autorów.
Zapraszamy za chwilę.
Do wspólnego podróżowania zapraszają Barbara Hobzda i Marek Piechniczek. Odkrywaj z nami, że świat jest piękny. W sobotę o 10:40. Świat jest piękny. Magazyn o podróżach w Radiu M. W sobotę o 10.40.
Caracas, stolicy Wenezueli, nie polecamy ze względu na liczne niebezpieczeństwa. A jak jest w innych regionach kraju, opowiada dziennikarz i podróżnik Stefan Czerniecki.
Opuściłem Caracas po dwóch dniach, bo się naprawdę bałem i pojechałem na południe do stanu Amazonas. To jest stan dziewiczy. Stan,
czyli tam niewiele osób jest.
Tam jest w ogóle zakaz wpływania. Chavez wydał zakaz wojsku, żeby tam biały nie wpływał.
Dlaczego?
Mamy czas?
Mamy czas.
No to argument jest pięć. Pierwszy argument to jest tak typowo lewicowy argument, że ekologia. Że jak biały wpłynie dzikus, to wszystko zniszczy, zepsuje i będzie...
Jeszcze górski dzikus.
Więc to jest taki argument dla prasy, żeby nikt się niczego nie czepiał. Natomiast są inne argumenty. Pierwsze, że drugi już, Indianie. Faktycznie jedynymi ludźmi, którzy mają możliwość wpływania, to są misjonarze Salezjanie, którzy tam mieszkają w takiej miejscowości Puerto Ayacucho i oni mają możliwość jako jedyni biali wpływać do tych Indian, żeby ich jakby tam ewangelizować. I faktycznie mówi się o historiach, które są dość takie mrożące krew w żyłach, że pierwszy właśnie brat, który tej wspólnoty, jego ciało wróciło na czółnie przebite strzałami, prawda? Tego nikt nie potwierdził, tylko słyszałem taką historię na mieście, więc to pokazuje tą aurę, jaką się obdarza India, że to są to ludzie, którzy nie do końca chcą, żeby tam przyjeżdżać. To drugi argument. Argument trzeci, kopalnie. Mało kto wie, kopalnie diamentów, cyny, złota, srebra. Mało który mieszkając Caracas wie, że w tym rejonie oprócz ropy i gazu mają również kapitalne zasoby takich właśnie minerałów. To wszystko jest na reżim. Tam pracują tylko stabowcy Chaveza, aktualnie Maduro i wojskowi, Indianie. I oni to wszystko dają na utrzymanie reżimu, te pieniądze. Punkt trzeci, kopalnie. Punkt czwarty, kartele. To jest pogranicze Kolumbii, Brazylii, Wenezueli, tylko rzeka i tylko dżungla. Tam jest największy, jakby, podobno, nie wiem, ale słyszałem, największy odsetek jakby eksportu kokainy to właśnie z tych fabryk w dżungli. No wiadomo, nie ma kontroli, możesz sobie na czółnie, na motorówce przepłynąć z jednego państwa na drugie w ciągu paru minut i dalej to te prochy obrzydliwe eksportować. To jest punkt czwarty. I punkt piąty, najważniejszy chyba, moim zdaniem, ponieważ to idealno mówiło się, że takim państwem najbardziej niebezpiecznym jest Kolumbia, w tym rejonie. Wyłudzenia, porwania, najgorsze rzeczy. Od kilku już dobrych lat państwo Kolumbia jakby idzie
wychodzi na prostą.
Po pierwsze, prezydent Kolumbii zawierzył w konstytucji swoje państwo Jezusowi i powiem wam, po chyba miesiącu kilkaset tych bojówkarzy terrorystycznych wyszło z dżungli z prośbą o amnestię. To był cud. Państwo weszło na prostość, jeśli chodzi o gospodarkę, bo postawili na wolny rynek, nie było już komunizmu. Więc państwo jakby się rozwija, ludzie robi się bezpieczni na ulicach Kolumbii. Naprawdę nie była ziemia. A w Wenezueli, dokładnie odwrotnie. Było państwo piękne, miodem płynące, a w tej chwili ludzie się boją wyjść z domu, prawda? I ludzie widzą, że za rzeką, bo Orinoco jest rzeką graniczną między Kolumbią a Wenezuelą, że ej, tam się tańczy, tam jest cygaro na ulicach, tam jest zabawa, tam jest salsa, a u nas 19 do domu i czekasz, aż minie noc. Więc Chavez nie był głupi. On widział, że to jest ryzyko, że to może być bunt. Więc co zrobił Chavez? Zaprosił pozostałe jeszcze przy życiu te garnizony tej nielegalnej partyzantki kolumbijskiej. One się już nie mieściły tam na tym półwyspie, to był Darien na północy Kolumbii. Zaprosił do siebie, na Amazonas. Mówił, tu macie broń, tu macie rewir, tu macie pieniądze i ropę. Róbcie, co chcecie. O co chodziło? O to, aby oni obalali rząd Bogoty. No bo domo, to był rząd wrogi dla Chaveza. I to był główny argument, dlatego Chavez nie mógł wpuszczać białego, no bo to jest rejon, do którego biały jak wpłynie, to będzie afera, no bo jak to, przecież to jest skandal na skalę światową, że człowiek wspiera terroryzm, to wszystko jest nieoficjalne, ja o tym wiem od generała, który na znak protestu wystąpił z armii wenezuelskiej. Mówi Stefan, tak, tam są te kopalnie, tam są te oddziały, połączone siły wenezuelskiej armii, tych bojówkarzy kolumbijskich, tam to się dzieje. I to jakby, to się mówi Indianie, tam to jest.
No ale to jak sobie załatwiłeś to, że przepłynąłeś ty, biały, no nie da się ukryć, że jesteś biały.
Jestem biały, no to jest też historia,
wypunktować.
No, w takim najszybszym skrócie pomodliłem się. Koniec, prawda, bo to było tak, że ja pojechałem do miejscowości Puerto Ayacucho, pan Cejrowski powiedział mi, panie Stefanie, ja tam chciałem wpłynąć, mnie nie wpuścili. Miałem kasy trochę więcej niż pan, bo miałem odcinek nagrać po co przez świat i miałem pieniędzy dużo, żeby i kupić wojskowych, i przewodników, i kogoś tam trzeba jeszcze. Nikt miał, kraj się bał tego Chaveza i tych generałów. I ja mówię, aha, no fajnie, to spróbujemy.
Ale ty byłeś wtedy, kiedy jeszcze Chavez żył, czy
tak,
po śmierci?
Tak, ja byłem na Chaveza. I słuchaj, to było tak, że ja no, faktycznie zderzyłem się ze ścianą urzędniczo, wojskowo, biurokratyczną. Nikt mnie nie chciał wpuścić, nikt mi, że nie Stefan. No sorry, gringo, nie ma szans, nie możesz wpłynąć. I ja się pomodliłem i to tak mówiąc bardzo szybko trafiłem do księgarni. Mój kolega chciał kupić książkę, bo się kłóciliśmy już lekko, więc on mówi, że w ramach rozejmu będzie chciał książkę do końca wyjazdu. Kupił książkę po hiszpańsku, mówię, Kuba, zapytaj się tego księgarza, czy jest możliwość, aby wpłynąć do rejonu tego zakazanego. On mówi, Stefan, byliśmy już wszędzie, zapomnij. Zajedowski miał rację. Mówi, Kubuś, ostatnia szansa, ostatnia prośba. Pytaj się go. Spytał się, słuchajcie, ten księgarz miał jakiegoś znajomego, który miał kontakty w wojsku generałem.
Księgarz takim strażnikiem.
Słuchajcie, takim starym Dianinem zapytaliśmy się, po prostu on nam dał, on nam nie dał, ale nam dał kontakt do kogoś, kto te pozwolenia załatwił. Trzeba było zapłacić pieniądze tu i ówdzie, natomiast mieliśmy pozwolenie jako pierwsi chyba od kilkunastu lat byliśmy białym, którzy tam wpłynęli w ten rejon.
Czyli wpłynęliście tak trochę pod ochroną?
Tak, oczywiście, wpłynęliśmy z temperkami wojskowych, bo bez tego byśmy na co kilkaset kilometrów na Orinoco jest kontrola wojskowa, bo tylko oni tam mają możliwość wpływania. Oni misjonarze, Indianie oczywiście, i są kontrole, czy masz możliwość tu wpływania, więc to jest oczywiste, że musieliśmy mieć te pieczątki. Oprócz tego był przewodnik, który, Indianin, który był z nami na łodzi, tylko on za rzekę Orinoco. Tam są, wiecie, tam są wiry, tam, jest, no, to, tam są bystrza, tam są spady, tam można łatwo się pogubić, no i też wpaść na mieliznę. Więc był przewodnik od łodzi, Carlos, i we trzech z Kubą, moim kolegą i właśnie z Carlosem, płynęliśmy sobie w górę Orinoco.
No i gdzie was ten Indianin zaprowadził tam?
Znaczy, to był nasz pomysł, to był pomysł, że on tylko nas słuchał, a my płyniemy tu i tu. Płynęliśmy do serca tego stanu, też to jest Tepuy, po hiszpańsku to jest Góra Stołowa, taki skalny klocek jak Santa Ana, nie? Ten najwyższy, bo to właśnie spływa tego Tepuy. Tepuy nazywa się Tepuy Duida. To jest samym centrum tego stanu i naszym projektem, naszym założeniem było wejść na Tepuy i je zdobyć.
I udało się?
Oczywiście.
Górski dzikus.
Górą, nie, ale nie chciałbym mówić, że to ja, nie, no bo to jest bzdurą. I gdyby nie Kuba, który był świetnym logistycznym człowiekiem, jest hiszpański, perfekcyjny, gdyby nie ten Carlos, gdyby nie przewodnik inny, który nas wziął już na miejscu, mieszkając w dżungli, który nas tam prowadził, no i gdyby nie Pan Bóg, to ja bym tego nie zrobił. Ja miałem naprawdę stracha, mieliśmy sytuacje mnóstwo groźnych. I anakondy, i kajmany, i te wojskowe kontrole, i nawet tak sytuacje jak powódź na łodzi, bo tam też leje to chwila, więc nas topiło kiedyś tą łódź. No, normalnie bym tego nie zrobił.
Gościem magazynu o podróżach w Radiu M jest dziś Stefan Czerniecki, autor książek podróżniczych o Ameryce Łacińskiej. Jedną z nich pod tytułem Cisza będziemy mieli w prezencie dla was.
A za chwilę kolejny etap podróży przez dżunglę.
Czy kalosze to dobre buty do dżungli?
Po co się pali ogniska w buszu?
I jak się ochronić przed muszkami Puri Puri?
Powiemy o tym za kilka minut.
Do wspólnego podróżowania zapraszają Barbara Hobzda i Marek Piechniczek. Odkrywaj z nami, że świat jest piękny. W sobotę o 10:40. Świat jest piękny. Magazyn o podróżach w Radiu M. W sobotę o 10:40.
Gdy pytają, jak udało mu się wyjść z opresji i licznych niebezpieczeństw, mówi, że ma podpisaną umowę. Umowę z aniołem stróżem. Pisarz i podróżnik Stefan Czerniecki opowiada dziś w magazynie Świat jest piękny o swoich przygodach w Wenezueli.
Podróże dalekie i bliskie.
Czy dżungla jest taka jak na filmach?
Ja dżungli nie lubię, bo dżungla jest środowiskiem, którym się nie da żyć. Nam białym.
Trudno
Indianie
oddychać.
Mają już pewne przeciwciała, przeciwko niektórym muszkom, ale są muszki, na przykład Puri Puri. To są muszki, nie wiem, czy jest słyszeliście.
Ładnie się nazywają.
Pięknie, ale muszka, która gryzie, jest taką, ma substancję, że ona, znaczy, jak nasz komar ugryzie, to wiadomo, wbija trąbkę, ciach, nie ma komara. Spokój, nie? Ugryzie, ale nie będzie go więcej już na naszym ciele. A to ma z Puri Puri, ugryzie i ma taką umiejętność, że zwieje jeszcze szybko. Nie zdążymy jej zabić. Mało tego, ona ma taką tendencję do bycia towarzyską, więc ona gryzie nas w skórę, a następnie pluje krwią wokół rany. Po co? Po to, aby inne koleżanki Puri Puri mogły wiedzieć, że tu jest impreza. Na krwi białego gringo.
Można,
nie?
Sobie pojeść.
I dzięki temu nasze bąble mają taką postać takiego bąbla
swędzi.
Z takimi czerwonymi na górze kropeczkami od tych właśnie, od tych ran. No, swędzi niemiłosiernie, jest gorąco, jest duszno, jest ciemno, bo jest wysoka wysokość między drzewami, więc nam jest takie, wiecie, małe ludziki idą w runie leśnym, ciężko zdjęcia. Jest niebezpiecznie, mówmy się, część roślin jest nam totalnie obca. Widziałem taką roślinę, która miała taką kształt, znaczy pokrzywy, trochę większej. Mówi ten nasz przewodnik, jakby się dotknął, to jest duża szansa, że będzie miał zapalenia pomózgowych. Normalna pokrzywa, nie? Dwałby się, dotknięcie.
A takie
samo.
Konsekwencje.
Także tego typu sytuacje, no, motyle trujące, węże, tarantule,
to
małpy.
Motyle też trują.
Tak, są takie motyle, które trują. I pyłek z motyli powoduje ślepotę. Więc często jest tak, że znaczy nie miałem okazji tego robić, ale faktycznie sytuacja jest taka, że mój kolega szedł po dżungli i nagle słyszy twarzą w błoto padnie, nie? Wszyscy Indianie padają twarzą w błoto, on też. No i okazało się, że właśnie gdzieś ten motylek leciał i spuszczał ten pyłek, nie? A ten
pyłek... My tutaj musimy powiedzieć, że wyglądasz na całkiem zdrowego po tej, po tej podróży.
Nie, to właśnie jest piękne, że jak człowiek da Anioł szansę stróż. Górze, to jedziesz. No.
A w jakich butach się do dżungli idzie?
Obowiązkowo kalosze. Żadnych innych. Są kalosze, które są przez Indian nazywane jako buty maga, bo oni ich częściowo nie znają. Mówią, ale ty masz fajne buty, nie? Po pierwsze nie przemakają. Po drugie wkładasz taki obutony kalosz do kałuży i jest czysty, nie śmierdzi. A po trzecie, on jest z gumy. A większość węży w tej części Amazonii to są węże naziemne, które kosują od łydek w dół. Więc on chodzi na bosaka po swoim poletku, tam zbiera maniok i chodzi na ryby i faktycznie no tupie tymi nogami, żeby te grzechotniki, wszystkie inne żmije z tego swojego poletka wypuszczyć. No ale jak Anuszek zaśpi, no to co? No tego gudziabie, nie ma lekarza, chyba że szaman jest i jest pobrany, bo no właściwie nie ma szans, żeby go ratować. Więc dla niego takie kalosze są to właściwie jak na nas dom, wiesz, wartość mieszkania, więc ja mu te kalosze dałem. Zamazał na góry tego tepui. Chodzenie po dżungli to jest chodzenie po takim wielkim grzęzawisku do łydek. Błoto, 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 liście, gdzie indziej jak pijawki, jakieś węże. No nie jest to miejsce, w którym chciałbym chodzić na bosaka. Albo w butach, bo buty, jakieś byłem w dżungli i pierwszy raz to chodziłem właśnie w takich butach naszych górskich, no to one były do wrócenia po pierwsze, po dwóch dniach. No bo były mokre, potem jeden dzień nie było deszczu, były wysuszone i pękły mi. No, pękły mi, bo naprzemienna wilgoć i susza, wszystko w błocie, no fatalnie. Więc a kosze umoczysz szybko w wodzie i są już czyściutkie i można używać.
A co jedliście w dżungli?
A ja tu nie będę jakimś wyjątkowym, po prostu nie będę ukrywał, że wzięliśmy sobie z Warszawy taką żywność liofilizowaną. To taka żywność, którą kiedyś wymyślili Marines, amerykańscy i kosmonauci. I to jest taka no, dość lekka żywność, bardzo dużo ma w sobie składników odżywczych, tam właśnie takich potrzebnych do siły, dających siłę i moc i energię. No i to wybraliśmy. No, nie żadnych tam nie chciałem jeść lokalnych specjałów, wąszczy.
Czyli w tym momencie Anioł Stróż miał chwilę przerwy.
Miał chwilę przerwy.
Było bezpiecznie w miarę.
Znaczy, nie, miał robotę, bo musieliśmy znaleźć bezpieczne źródło wody, którego można tam no wziąć, tak, żeby sobie zagotować tą wodę. Ale to był jedyny moment, kiedy musiał mieć robotę.
A opowiedz, jak tam żyją ci Indianie, ci miejscowi?
Im bliżej, wiadomo, ujścia Orinoco, tym więcej jakby znaków cywilizacji.
Czyli no ale tak w ogóle to Carlos był tą waszą przepustką, ten wasz przewodnik, bo jak nie rozumiem, co wchodzicie, mówicie, no przyjechaliśmy i co? No, skoro oni są tacy niekoniecznie przyjaźni.
Widzisz kogoś, który ma skórę różową, kogo nikt nie widział na oczy. Różowa skóra i oczy, nie wiem, żółte, a włosy w kolorze zielonym. Nie, bo tak.
No to widziałem taką panią w Katowicach.
Tak reagują Indianie, czy ci młodzi, którzy nie byli w mieście, na mnie.
Może z Wenezueli ona była.
Niebieskie oczy, blond włosy i biała kara z góry. Mówią, ej, no, jakiś kosmita przyjechał.
Co jest?
Są sami siebie ciekawi. Nie trzeba nic wiele mówić. Wychodzisz z łodzi i wszyscy wychodzą do ciebie. Ej, klingo! No, jeszcze się ta zabawa. A poza tym mówmy, to jest też sposób na zarobek. Można dać im właśnie kalosze czy pieniądze. Oni je wydadzą później w poletku, czy jak raz w miesiącu szaman czy jakiś wódz pojedzie do miasta, żeby wymienić właśnie rękodzieła czy ryby i może kupić te pieniądze, właśnie t-shirty, miednicę plastikową do czerpania wody czy butelki. Więc dla nich to taka wizyta, to będzie, że ona jest raz na ile? No, na kilkanaście lat, nie? Mówmy się, kiedyś tam faktycznie było miejsce, gdzie tam jeździli biali, bo nie było Chaveza, ale w Chavez, te wszystkie afery tam w tym miejscu, no to faktycznie tam białych nie ma za wiele, więc oni mówią, no ktoś przyjechał nowy, to jest jakby najoczywistsze, że trzeba mu pomóc. I oczywiście Carlos był naszą przepustką też, no bo on znaczy, nie tyle znał, co znał ten język często, to są często jakieś tam na rzeczach czuła i on przychodził, nawet jednego znał w ogóle osobiście, tam kiedyś go spotkał w mieście i no był naszą taką jakby takim buforem, prawda? Słuchajcie, oni są od nas, prawda? Ci dwaj biali są w porządku. Ja z nimi jadę od 5 dni, nic się nie stało, są w porządku, prawda? Możemy im zaufać. No to było na pewno dużo, że mieliśmy Carlosa.
A kto jest najważniejszy w takiej wiosce?
Jak jest szaman, to szaman. Jak jest szaman, to szaman. Jak jest wódz, to wódz. No to są jakby, czasami się łączą też te funkcje. Natomiast z reguły jest ta hierarchia, że to jest mężczyzna, który właśnie jest najstarszy. Ja miałem okazję spotkać szamana, wiadomo, mówiąc prosto, no, szaman przywołuje duchy, co są wierzące, więc jakby nie chciałem brać udziału w tej inicjacji. Człowiek, który przywołuje duchy, wiadomo, będę mówił jasno, duchy czy demony, on nie oddaje ciebie albo kogoś, kto jest w tej inicjacji. I to się kończy często tragicznie. Powiązania związane z opętaniem czy dręczeniem są na porządku dziennym po tego typu różnych inicjacjach. Mam znajomych, którzy mieli nieprzyjemność brania w tych udziału i potem się to kończyło często właśnie wizytą u egzorcysty. Więc to jest taka rzecz, ja jakby nie chcę w ogóle o tym jakoś tak mówić, że w kategoriach fascynacji. Owszem, jechałem tam z taką myślą, że ale będzie temat na książkę. szaman, nie? Ale potem mówię, Stefan, no co ty robisz? Okultyzm, zabawa Pana Boga.
To jest niebezpieczne.
To jest niebezpieczne. I całe szczęście, to właśnie znowu anioł służ działały, no ja to w sensie nie babrałem. Natomiast ten szaman to jest ktoś, kto szuka Boga na swój sposób, prawda? Ja go nie oceniam jako kogoś, kto jest jakimś tam złym człowiekiem. On szuka Boga na swój sposób. Być może u niego jeszcze nie było tych misjonarzy, więc on szuka Boga. To jest człowiek, który ma niesamowitą wiedzę. On potrafi z liści, które są wokół jego domu, albo kawałek dalej, w puszczy, zrobić coś na kształt naszej pyralginy.
Czyli taki lekarz zielarz.
Tak, odbiera porody, leczy zęby, przepukliny. To jest ktoś, kto jest lekarzem, mędrcem, szamanem, wodzem. Jak jego nie będzie w wiosce, a kiedyś umrze, a może nie być następcy, wówczas taka wioska prawdopodobnie będzie musiała się zawijać i płynąć w kierunku miasta. A tam czeka ich bezrobocie, bo wiadomo, że taka jest ta sytuacja w kraju, że bezrobocie jest olbrzymie na południu, zwłaszcza wśród Indian. Więc im jest lepiej w dżungli, jak jest szaman.
Ale trzeba uważać. A jakieś takie spotkania, nie wiem, wieczorem przy ognisku, bo tak mi się to kojarzy, gdzieś tam przy ogniu się siada.
Skakanie przez ogień, tak?
Tam, znaczy nie,
fajka pokoju.
Ogniska się paliło w dżungli po to, aby odgonić jaguara, bo to jest jedyne zwierzę, którego się boją Indianie. To jest, dla niektórych Indian to jest ciągle wcielenie jakiegoś tam wyższego ducha, więc jak ktoś pokona jaguara w walce, w ogóle wiecie, bycie mężczyzną do potęgi Entei, bo on nosi często na taki wisiorek z kłem tego jaguara, no bo on pokonał ducha wyższego, ducha w walce. Jaguar to jest takie stworzenie, które jak widzi człowieka, to go atakuje. To jest jedyne zwierzę w dżungli, które atakuje człowieka. Znaczy, inaczej, jak wyczuje pot albo dym z ogniska, to ominie. Nie jest głupi, wie, że Indianie ma maczetę, strzelbę i szybka jest zabawa. Natomiast jeśli idzie od zawietrznej i nie wyczuje tego potu i spotka człowieka, to będzie biały czy Indianie, wszystko jedno, to będzie walczył. To są tego pojedynki nierówne, bo to może Indianie są, mają tam właśnie jakąś tam broń, ale no, często są sytuacje takie, że Indianie mają właśnie, ktoś nie ma ręki albo jakąś szalę przez całą klatkę piersiową, albo nie ma oka. To są pamiątki po walce z jaguarem. Dlatego Indianie, żeby nie ryzykować, często właśnie nocy palą ogniska, w dżungliach są. To jest taki jakby zwyczaj, a samo palenie ognisk ja nie miałem okazji. Mówię, w dżungli paliliśmy ogniska, natomiast w wioskach to było tak, że raczej się gadało przy jakiejś takiej lampce naftowej, albo na łodzi, gdzie się spało. To były fajne sytuacje, bo wiecie, szum rzeki, tam plaskanie kajmanów. Być może, bo nie bałem się patrzeć. Tam
nie było widać.
Było ciemno. Szum tych drzew, papugi i nagle tam ktoś mówi na legendę o jakimś tam tajemnym miasteczku pod typu jakimś. No, to były przepiękne historie i pamiętam, że do dzisiaj mam te historie w głowie, bo to jest pewnie legendy, pewnie historie zmieszane, ale kurczę, one współtworzą klimat tej rzeki, tego rejonu. To jest cudowne.
A jeśli chcecie wiedzieć, o czym porozmawiać z Indianinem, zostańcie z nami na 107,6 FM.
Już za chwilę dzisiejszy gość magazynu, Świat jest piękny, Stefan Czernicki, opowie także o tym, co w Wenezueli doprowadzić może polskich kierowców do białej gorączki.
I coś na zasadzie, dlaczego u nas tak nie jest.
No tak, właśnie tak. W tej jedynej kwestii polscy kierowcy mają naprawdę czego zazdrościć tym z Wenezueli.
Do wspólnego podróżowania zapraszają Barbara Hobzda i Marek Piechniczek. Odkrywaj z nami, że świat jest piękny. W sobotę o 10:40. Świat jest piękny. Magazyn o podróżach w Radiu M. W sobotę o 10:40.
Zapraszamy na facebookową stronę naszego magazynu facebook.com/magazyn-podróżniczy świat jest piękny, kropki między tymi warezami trzeba postawić. Można też do nas napisać na adres podróże@radiom.pl.
Te adresy będą przydatne na zakończenie magazynu, kiedy to ogłosimy konkurs. A teraz razem ze Stefanem Czernieckim wracamy do Wenezueli.
Podróże dalekie i bliskie.
No właśnie, miałem zapytać, o czym się gada z Indianinem.
Głównie o niczym, bo on mało mówi. To Carlos był człowiekiem, który głównie siedział przy sterze i mało to mówił. No
to mówię. Dobrze, że ty byłeś, bo ty dużo mówisz, tak, że nie było ciszy.
Ale
z kim dalej gadać? Właśnie z kim dalej gadać? Kuba też tam.
Opowiadać.
Ja właśnie po tych 4-5 dniach płynięcia w Orinoco, ja chodziłem, byłem na Rufie, na Jobie, no po prostu mnie nosiło, bo wiadomo, nie ma żadnych atrakcji oprócz rzeki, jest tylko rzeka, las i deszcz, i słońce, i deszcz. I tak przez 5 dni. No człowiek ma nawariować. Carlos nic nie mówi, tylko trzyma tę rękę na sterze i płynie dalej. Więc no, wieczorami z Carlosem dało się go nieco pociągnąć za język. Głównie Kuba to robił właśnie, bo tam hiszpański lepiej niż ja. I on mówił właśnie, że tam, że tutaj było złoto kopane, to o tych właśnie kopalniach nam mówił historię anakondzie, która pływa z diamentem w środku i ma tam 15 metrów. Takie, tego to pół historii, więc o tym można z nim pogadać. Natomiast on jest raczej mało mówi. No i ja nie inaczej niż my, niż ja, gringo, nie czynią z języka narzędzia do dyskusji. Oni go, to jako narzędzie do informacji.
To trzeba powiedzieć,
krótka,
to się mówi.
18. Płyniemy do brzegu. Stefan, wstajemy, jedzenie, gotowe, przechyl się na lewo, bo płyniemy w lewo. Takie proste komunikaty, nie? A nie tam, że ja la 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 la. No, tym się różnimy.
A czy te swoje legendy, które usłyszysz, te wszystkie swoje przygody spisujesz tam na miejscu?
O kurczę, tak? Wąskowo. No, każdego dnia mam taki swój zeszyt na każdym wyjeździe i nie ma dnia, abym 3-4 stron nie zapisał, bo wiem, że z tego dnia będą kolejne ciekawe historie, kolejne dialogi, wywiady, jakieś takie emocje, które spowodują, że poprzedniego dnia już nie będę pamiętał, więc ja to staram się każdego dnia, chociaż nie wiem co, wiesz, oczy na zapałki, zmęczenia, ale jednak usiądź i chociaż kilka słów skreśl, no bo to się przyda później przy książce, przy artykule. Książę.
Mówiliśmy o tym, że sporo podróżujesz, a z czym ci się będzie kojarzyło Wenezuela?
Mi się Wenezuela kojarzy ze strachem. To naprawdę się bałem bardzo. I bałem się tej mafii, bałem się tego Caracas, i bałem się Anakondy, i bałem się Kajmanów. Natomiast Wenezuela mi się kojarzyła z takim zaufaniem Panu Bogu. Ja pojechałem tam z wielkim strachem, a okazało się, że miałem kapitalną drogę. Ja czułem się, jakby ktoś mi dosłownie rozwinął dywan i ja po nim idę cały czas. Po dżungli, czy pod Anahela, jak byliśmy pod tym najwyższym na świecie wodospadem, czy w Caracas. Ja tam byłem w miejscach, w których mogło coś się zdarzyć dobrego, a nic mi się nie stało, nic. Ani chorób nie miałem żadnej, ani oprócz ukąszeń tam poda komarów i tych buripuri, to właściwie żadnych takich na ciele nie miałem wypadków, więc pomyślałem sobie, kurczę, jak człowiek bardzo się pomodli i bardzo chce, to okej, i uwierzy, to no nie ma jakichś tam strasznych przeszkód. I to było to, co mi się okaże. Ja od tego typu jeżdżę z takim występem po Polsce, właśnie nim, jakby taką puentą tego występu jest mówienie, słuchajcie, módlcie się, bo to działa. I to nie chodzi o to, żeby się modlić jakieś tam, tylko to ci gra w duszy. To tam masz głęboko schowane i tego, jak się tego nie będziesz bała, to pewnie się spełni, jeśli jest dobre. To mi się kojarzy z najbardziej. Takie spełnienie marzeń chłopięcych, dziecięcych, takich, wiecie, podróżniczych.
Muszę jeszcze zapytać koniec naszej rozmowy o te ceny benzyny. Jak wiadomo...
A to będzie irytacja słuchaczy.
Dla kierowców teraz małe okienko w naszym magazynie.
Wyciszcie zbiorniki radiowe.
No co to na Polski, to tam wyczytałem, że 30-40 groszy za taki litr benzyny.
To jest inaczej. Tam się nie kupuje na litry. Tam się podjeżdża do...
Kierowcy, słuchajcie, podjeżdża się pod dystrybutor.
Tak? Mówi się, amigo, pieno, czyli do pełna. Mhm. I on jest do pełna. I teraz tak, zatankowanie pełnego baku, czyli powiedzmy 50 litrów, kosztuje około dolara, czyli około 3 zł. I teraz, czy zapłacisz 3 zł, czy 2,80, to sorry, no, to nie jest ważne, więc oni patrzą na cenę i czy mają pół baku, czy cały bak. Nieważne, płacą do dolara i mają na full bak wypełniony. I to jest takie irytujące dla nas, bo... No.
Ale to oni, co? To oni... rząd do tego dopłaca, tak. Po prostu. To jest taka umowa, tak? Pomiędzy rządem a społeczeństwem.
To jest komunizm z pełną gębą, socjalizm z pełną gębą. On ten Chavez, jak żył i teraz na duro, rozdaje tę ropę na prawo-lewo.
Chociaż są głosy, że nowy przywódca chce troszkę to ograniczyć teraz.
To są głosy. Podejrzewam, że tego jeszcze się
będzie
nie
będzie 2 dolary kosztować.
Będzie 2 dolary kosztować. Mówi się, że te pokłady na szelfie Morza Kariackiego mają jeszcze jakieś chyba 30 lat zapasów, więc no, to się kiedyś skończy. A gospodarka wędrówka kuleje. Chodźcie, tam...
Braki w sklepach są ogromne.
W stolicy 2 razy w ciągu tygodnia nie ma wody. Jest awaria. Nie ma cukru w sklepach. Woda kosztuje stukrotnie drożej niż benzyna. To są takie jakieś absurdy, prawda? Więc to
czyli powoduje... kraj mlekiem, miodem płynący i zrujnowany zupełnie.
Ich czeka rewolucja. Jak to się skończy, ta ropa, albo będzie po prostu przewód jakiś tam rewolucji na ulicach, to oni się spotkają z gospodarką, która jest kompletnie rozłożona na upadki i trzeba będzie zrobić kompletnie wszystko od nowa. I to będzie kosztowne społecznie, wiadomo, najwięcej dostaną ci najbiedniejsi, prawda? Wszystkie reformy będą jakby po nich głównie, ich kosztem realizowane, więc no, to jest coś, co czeka, podejrzewam, coś na kształt Egiptu czy Libii, kiedy był ten przewrót i niestety to się może skończyć jeszcze gorzej, natomiast to jest konieczne, ponieważ w tej chwili wenezuelski rząd i w ogóle ta cała socjalistyczna idea no się nie sprawdziła, po raz kolejny już. I
to miał być socjalizm z ludzką twarzą, taki
tak,
prawdziwy.
Socjalizm jest ten przełowiek, mówiło się. No, ale to,
Chavez
to,
dobrze rozpoczął, ale potem skończyło się jak zawsze.
Maduro teraz na koniec powiem tylko, że taka właśnie nowa nowinka chyba w październiku zeszłego roku Maduro wymyślił, że ceny RTV i AGD mają być tyle i tyle. Obniżył cenę o 2 razy. I nagle, wiesz... Trudno, ma być taka cena i nieważne, że to jest jakiś super sprzęt, nieważne, ma być taka cena i koniec. No to jest normalność? To nie jest normalność. To jest ewidentnie propaganda dla ludzi, którzy potrzebują mieć sprzęt RTV.
No ale poza tym, jeżeli o 19 nie wychodzisz z domu, no to co, robisz, siedzisz przed telewizorem?
To słuchasz, tak. A tam jest co? Przemówienie Chaveza. Znaczy było. Po 3 godziny gadał.
Powiedz jeszcze, czy podróżowanie po tym kraju, no już mówiliśmy, że nie jest to zbyt bezpieczny kraj, ale jak wy się przemieszczaliście?
Autobusami. Dopóki jest droga, to autobusami. Od Puerto Ayacucho już tylko łódź. Ewentualnie samolot, ale nie ma pieniędzy, więc po co. Więc się płynie łodzią. Nie ma kolei w ogóle, więc właściwie tylko pozostaje nam autobus. Taksówka, no jak powiedziałem,
ryzykowne. Niezbyt bezpieczne.
Aczkolwiek to jak się ma znajomego, to można po prostu prosić, weź mi zamów taksówkę swojego znajomego i będzie bezpiecznie. Natomiast takie branie z ulicy, no nie masz wyjścia często. Sam jechałem taką taksówką wziętą z ulicy i nic się nie stało, więc też nie róbmy z tego wielkiego halo, że na pewno cię porwą. Natomiast są historie chociażby takiego Szwajcara i wujki Hiszpanów, którzy po prostu zginęli, bo ich porwali, potem zabrali im karty debetowe i każdego dnia te pieniądze wyjmowali z bankomatów, aż wszystko wyszło i zabili. Nie chcę, bo może nikogo to jakoś straszyć, no bo to jest piękne państwo, ma piękną linię brzegową, ma Tepuy, ma dżunglę, ma Angela, najwyższa szczytowa, ma Maracaibo. To jest kapitalne miejsce na wypoczynek, na eksplorację. Natomiast to się musi zmienić tam, jeśli chodzi o ten usług, bo ci ludzie się boją. To są wspaniali ludzie, ale się boją mówić o policji. Ja chciałem pewnego razu właśnie z takim jednym taryfiarzem pogadać o Chavezie, powiedział, że no temat, zmienimy temat, no bo to on się boi, że ja jestem szpiegiem, prawda? Na przykład, że ja przyjechałem, żeby go za język wyciągnąć, nie? No to jest trochę smutne.
Czyli Wenezuela wjeżdżamy, przeżywamy i wyjeżdżamy szybko.
Okay.
Powiedziałeś gdzieś, albo wyczytałem, to chyba no nie wiem, czy to znowu wydawca nie napisał, że latynoska koncepcja świata to cię najbardziej pociąga.
To ja. Tak? Znaczy, ja to powiedziałem, wydawca to napisał.
Czyli co, czyli to maniana, tak?
Znaczy nie.
Nie o to chodzi. Więc spróbujmy, wytłumaczmy, o co chodzi.
Inaczej, do Ameryki Południowej trzeba pojechać z dużą rezerwą i dużym poczuciem humoru. Bo jeśli na przykład czekasz na dworcu autobusowym i nagle powiedzą ci, sorry gringo, na autobus, który masz bilet, to będzie, ale pojutrze. No bo kierowca na przykład zaspał albo zepsuł się autokar, a nie ma innego i musi czekać 2 dni. I teraz tak, jeśli bierzesz na serio całą tą sytuację i masz tu wykupione już jakieś tam następne rezerwacje hotelowe, no to ty jesteś zły, no potwornie zły, masz frustrację, ci cały wyjazd nie wychodzi, no bo nie trudno, żeby wyszło. Natomiast kiedy przyjeżdżam takim nastawieniem, że no trudno, będzie jak będzie, umówmy się, że próbujemy to zrobić, ale jak nie, to nic się nie stanie. To jest kompletnie inna sytuacja. Maniana jest rzeczą kapitalną, ale też obrzydliwą. No bo tak, to jest super, kiedy ktoś mówi ci, Stefan, nie przejmuj się, tranquillo, czyli spokojnie, maniana, wyluzuj, damy radę. Nie wyszło dziś tego, bo właśnie przykład mojego życia, to pozwolenie pada na wpłynięcie. To nie było tak, że ja byłem pierwszego dnia w księgarni. Tam szukałem przez kilka dni, w kościele, na bazarze, w wojsku byliśmy. I jakbym tego nie miał, tego od nich, tej maniany, to bym tam się załamał po pierwszym dniu. A jednak, bo Stefan, tranquillo. Wyluzujmy się, jutro spróbujemy, a jakim to pojutrze, a jakim to pojutrze, będzie okej. Okay. To jest piękna cecha, natomiast ona przechodzi często w coś, co się nazywa po prostu no lenistwo, no bo
nic nie robienie.
Maniana, to czyli można zrobić to, co było dzisiaj na jutro, a jutro no, na pojutrze. I niestety to się wzięło chyba troszkę też z Afryki, ta jakby koncepcja życiowa. Wiemy, że w Afryce jest gospodarka leży jeszcze gorzej niż w Wenezueli, no bo przecież tam ludzie nie potrafią nie przyjść do pracy, bo wujek przyjechał daleki kuzyn z innego kraju, prawda? Albo zapomniał, że jest praca dzisiaj. To są te sytuacje, więc oni to jakby zaczerpnęli z Afryki, mam takie wrażenie. I niestety ta maniana, ta zła twarz maniany jest taka, no że nam białym to strasznie, może nas to strasznie irytować, bo my mamy taką niemiecką koncepcję, że pracujemy od 8 do 16, potem obiad, kolacja, spotkanie do kina.
No ale spróbowałbyś zapomnieć, że masz przyjść do pracy na przykład.
No, w naszej koncepcji świata.
Ja mogłabym zaryzykować, ale nie wiem, co szef na
to. No nie byłoby tej audycji na przykład teraz.
A tam to jakoś wszystko się układa i to jest też nieprzyjemne, natomiast to jest takie latynoskie i ta koncepcja mi tam się podoba. Jak jestem w Polsce, bym jej nie mógł wytrzymać, no bo to bym po prostu zwariował. Jakbym przyjechał, a to by nie mógł na przykład. Nie no, przyjechałem z dalekiego miasta, nie wiem jakiego, do was i co, i nie ma audycji? No ludzie, no jak to bez jaj?
No tak,
a tam to jest możliwe. A tam to jak przyjmuję z taką pokorą i jest okej.
Okay. To tam jak prezenter nie przyjdzie do pracy, to puszczają muzykę w radiu.
Latino!
Latino. Otóż Latino. To po wizycie w Argentynie, w Peru, w Ekwadorze powstały książki. Czy też przymierzasz się do tego, żeby coś napisać o tych właśnie wenezuelskich przygodach?
Skoro ciągniesz, to powiem, ale jeszcze nie mówiłem o tym publicznie. Jestem w trakcie już połowy książki tej o Wenezueli. Książka będzie również wydana w tej serii Poznaj Świat pana Wojciecha Tyleckiego i będzie dotyczyła całości tej wyprawy do Wenezueli, bo to była taka, mówmy się, póki co przygoda życia. Tamte były też takie dosyć ciekawe, tam porwali mnie, czy właśnie te rowery, ci Indianie, te legendy przy ognisku. Natomiast to była taka wisienka na moim tym, powiedzmy, w cudzysłowie, podróżniczym ciastku.
Gościem magazynu Świat jest piękny był dzisiaj Stefan Czerniecki, kartograf, dziennikarz, podróżnik, rozgadany wielbiciel yerby i komedii Szekspira.
Czekając na nową książkę naszego gościa, mamy dla Was ostatnią jego publikację, która ukazała się w serii Poznaj Świat. To Cisza.
Tym razem autor opowiada nam swoje fantastyczne przygody, jakie przyszło mu przeżyć w Ameryce Południowej, w Peru i Ekwadorze. Dowiemy się na przykład, dlaczego nie można się spieszyć, kiedy chce się zobaczyć kondory, dlaczego warto wybrać się na indiański targ i dlaczego nie należy dźgać węża koralowego patykiem. To wszystko w tej książce, którą mamy dla Państwa.
Pytanie, jak nazywają się wyjątkowo nieprzyjemne dla człowieka muszki, które atakują w dżungli na terenie Amazonas w Wenezueli?
Jeśli znają Państwo odpowiedź na to pytanie, proszę pisać na adres podróże@radiom.pl. Można odpowiedzi także udzielić na facebookowym profilu magazynu podróżniczego Świat jest piękny, a my spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi wylosujemy ten jeden mail albo jedną informację na Facebooku zwycięską, no i nagrodzimy właśnie książką Stefana Czernieckiego Cisza. To wszystko dziś?
Jeszcze zaproszenie na koniec.
Zapraszamy serdecznie do Kinoteatru Rialto, tych wszystkich, którzy lubią żeglować. Festiwal Przegląd Filmów Żeglarskich w Rialcie w ten weekend, a szczegóły na stronie internetowej Kinoteatru Rialto.
Do wspólnego podróżowania zapraszają Barbara Hobzda i Marek Piechniczek. Odkrywaj z nami, że świat jest piękny. W sobotę o 10:40.